Cezary Łasiczka, witam Państwa w pierwszomajowym wydaniu programu. W studio gość Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W stolicy Polski dzisiaj 11 manifestacji. Pan wybrał którąś z nich?
Nie, w sumie nie. Jakoś w ogóle, powiem szczerze, byłem dosyć zajęty w poprzednim tygodniu i nie bardzo miałem czas tego śledzić. Zresztą nawet mnie nie było w Warszawie, więc dopiero teraz wróciłem. No i powiem szczerze, jestem troszeczkę zaskoczony. Dzisiaj dowiedziałem się, że ulica Marszałkowska na przykład zostanie zamknięta na kilka miesięcy. Wcześniej coś kojarzyłem, ale wydawało mi się, że to będzie kilka tygodni. Podobno, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem dzisiaj w centrum. Już dzisiaj jakaś tam manifestacja idzie, więc profilaktycznie pewnie już dziś ją zamknęli.
Czyli taka próbka przed jutrem, bo jutro zdarzyły.
Tak, tak, jutro pewnie będzie. Podobają mi się też komentarze, że zacznie się paraliż komunikacyjny w Warszawie, jakby do tej pory tego paraliżu nie było. To jest takie zabawne troszeczkę.
No, jestem za tym, żeby zamknąć w ogóle całe centrum.
No tak, ale de facto ono już jest zamknięte. W sensie takim, że teraz jak powiedzmy nie działa Świętokrzyska, nie będzie działać Marszałkowska. Wczoraj albo przedwczoraj trasa Łazienkowska też była wyłączona z ruchu. W sumie to niewiele tak z tego zostało.
No dobrze, przesiadamy się na rowery albo spacerujemy. Pochody, no pochody. Nie.
Jasne, być może to jest celowe po to, żeby jakby zainspirować ludzi
do wychodzenia. Troszkę zdrowia obywateli.
Tak, do wychodzenia na ulicę. Chociaż do tej pory rządzący woleli tego raczej unikać, więc to jest taka trochę dziwna polityka, no ale może polityka z zamysłem. Nie wiemy tego.
A dzisiaj też sporo różnych odnóg lewicy świętuje. Każda walczy o to, żeby była postrzegana jako ta najprawdziwsza lewica.
Tak, tak. Przypomniało mi się, dawno temu był taki program, bodaj się nazywał, ale Plama, gdzie raz zrobili sketch Prawica Razem. To było wtedy, kiedy partii prawicowych było bardzo dużo. Gdyby wciąż ten program był, prawdopodobnie teraz zrobiliby sketch Lewica Razem, prawda? Rządzi, tak na dobrą sprawę, rządzi prawica. Główna partia opozycyjna to partia jeszcze bardziej prawicowa od prawicy, która nami rządzi. No, a partie lewicowe, to, no... pączkują właściwie. Zamiast się jednoczyć, pączkują.
A widzi pan szansę na zjednoczenie którejkolwiek ze stron?
Ja myślę sobie, że w Polsce zobaczmy, że partie nie tworzą się jednocząc, tylko tworzą się w ten sposób, że jedna z partii wyrasta na tak dominującą, że w tym momencie zaczyna przyciągać wszystkie inne. I tak było swego czasu z PiS, tak było z Platformą, wcześniej tak było z AWS-em, kiedy Solidarność na tyle miała silną pozycję, że przyciągnęła wszystko inne i poszła do władzy. I na dobrą sprawę tak również wyglądała sytuacja na lewicy dawno temu, kiedy dominowało tam SLD. Dzisiaj, jak wiemy, na lewicy ani SLD nie dominuje, ani Ruch Palikota. Jest troszeczkę przepychanki, a oprócz tego jest jeszcze tuzin innych mniejszych partii. I wszystkie chcą do władzy. I żadna nie chce się posunąć. Więc teraz, dopóki Palikot bądź Miller nie uzyskają takiej dominacji, że wszystko inne zacznie ku nim ciążyć, no to w tym momencie nie ma szans na to, żeby się lewica zaczęła jednoczyć. Tak na dobrą sprawę.
A mają szansę na to? Leszek Miller, który jak gdyby powrócił na ojczyzny łono.
No, nie będziemy oceniać, jak Leszek Miller zaczął swój powrót, tylko jak go skończy, prawda? Żeby tutaj już parafrazować Millera. No teraz ja myślę, że Millerowi już się udało zaistnieć, między innymi na skutek tej całej Hołoty i innych dowcipów. Natomiast tutaj niespecjalnie się to przysłużyło SLD, ale politycy SLD, co zresztą widać, bo w wyborach pracują przede wszystkim na siebie. To tak jak inni politycy wcześniej pracowali w ten sposób, że SLD może nie uzyskało dobrego wyniku, ale udało się Napieralskiego odsunąć od władzy. Więc w tym momencie jakby wielu polityków SLD działa przede wszystkim przez pryzmat swoich własnych interesów. Oni muszą dominować w SLD, potem być może SLD pójdzie do wyborów, może te wybory wygra, może nie. Natomiast chodzi o to, żeby wygrało pod władzą Napieralskiego, wcześniej Olejniczaka, teraz Millera i to jest dla tych ludzi przede wszystkim ważne. No, tak wygląda życie partyjne w Polsce tak naprawdę. W Platformie też by tak wyglądało, gdyby premier Tusk nie trzymał tej Platformy taką, no...
A dosyć... trzyma?
No powiedzmy sobie szczerze, los Schetyny pokazał, że trzyma.
No a co z Gowinem?
O Gowin, podejrzewam, że Gowin to jest taki papierek lakmusowy, może troszeczkę, albo listek figowy lepiej, żeby już tutaj pozostać przy tym. Taki listek figowy, który Platforma sobie trzyma w odniesieniu do pewnego rodzaju elektoratu.
Natomiast... Ale ten listek figowy, jeżeli ma coś przysłaniać, to chyba coraz bardziej odsłania.
No, może i odsłania, natomiast mam wrażenie, że mimo wszystko Gowin, powiedzmy sobie szczerze, Platforma Obywatelska, jak się tak spojrzy z zewnątrz, to nie jest partia, ona programowo teraz przynajmniej bardziej jest prawicowa niż lewicowa, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest partia, która kieruje się przede wszystkim programem. W przeciwieństwie na przykład do PiSu, który był pełen ludzi, którzy byli w stanie, nawet ryzykując utratę władzy, przejść do kolejnych wyborów po to, żeby móc realizować swój program. To jest, Platforma jest partią pragmatyczną, trochę tak a la PSL. I teraz Platforma Obywatelska, jak ma program polityczny, ten program jest wtórny co do tego, żeby pozostać przy władzy. I teraz chodzi o to, że Gowin to jest człowiek, który na tle tej Platformy troszeczkę odstaje. Można się z nim nie zgadzać, można się zgadzać, ja się raczej nie zgadzam, ale jednak trudno zaprzeczyć, że on tam na tle innych polityków Platformy ma pewien swój światopogląd i tego światopoglądu czasami bardziej, czasami mniej konsekwentnie broni. Natomiast z drugiej strony, jak się patrzy na wielu polityków Platformy, to na dobrą sprawę dzisiaj można przeczytać sondaże, a jutro wiadomo, że oni powiedzą to, co dzisiaj wyszło w sondażach. Więc tu, w tym momencie możemy powiedzieć, że Platforma jest taką partią mimo wszystko bez tego większego kręgosłupa, no ale za to z dużym parciem na władzę. A Gowin troszeczkę jest tam trzymany na zasadzie, zobaczcie, mamy wśród nas także ludzi, no, choćby troszkę przyzwoitych. Więc to ja mam wrażenie, że to oczywiście ja tutaj nie chcę się wyżywać na Platformie, bo jakbyśmy spojrzeli na polskie partie, to ona tutaj nie jest w żaden sposób czymś wyjątkowym.
A kto jest wyjątkowy?
Tutaj, no jak mówiłem, niektóry, ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o swego czasu, jak patrzyliśmy sobie, był LPR, który również miał polityków, no nie do końca uczciwych, jak pamiętamy, różne przekręty robiących, ale który również miał polityków, którzy byli takimi fanatykami tego, w co wierzyli, że rzeczywiście człowiek zaczynał się bać, że choćby ryzykowali na przykład utratę władzy w przyszłości, to byliby w stanie ten swój bardzo często, bardzo fanatyczny światopogląd forsować. Właśnie to jest problem Polski, że w Polsce umiarkowani politycy bardzo często są bardzo pragmatyczni i rzadko kiedy idą te umiarkowane reformy. Ci, którzy w Polsce chcą realizować jakieś reformy światopoglądowe i inne, są przede wszystkim fanatycy, na przykład fanatycy katolicy. No i teraz dochodzi do tego, że Polak przy wyborach musi się zastanawiać, czy chce być...
Którego fanatyka tak, wolę.
Którego, ewentualnie, czy woli być rządzony przez fanatyków, czy przez polityków, o których wie w sumie, że zakombinują, a w najgorszym razie wręcz go okradną.
No to świetne wybory.
No świetne wybory, ale tutaj właściwie jak patrzymy sobie, to tak Polak odbiera politykę. Nie znaczy to, że wszyscy politycy umiarkowani nie są uczciwi. Chodzi o to tylko, że rzeczywiście najbardziej rzucają się w oczy ci nieuczciwi i fanatycy. A cała reszta to są politycy, na których właściwie nie zwracamy uwagi. Jeżeli patrzymy na przykład w mediach, to w mediach pojawiają się politycy, którzy kogoś obrażą, komuś nawrzucają albo mają jakieś bardzo odjechane poglądy na różne sprawy, albo politycy, których właśnie chciałoby się wsadzić za jakieś, powiedzmy, przekręty, ale nie bardzo można, bo zasiadają w Sejmie.
No właśnie, czyli tutaj kwestią zaistnienia jest... Nie tyle jakaś działalność, tylko raczej zręczny cytat, który może być podchwycony i...
To czasami jest bardzo, bardzo wyrachowane. To nie tak, że polityk jest wulgarny, bo się urodził wulgarny, albo że polityk jest kimś o mniejszych hamulcach niż przeciętny Polak. Prawdopodobnie o znacznie większych. Tylko chodzi o to, że załóżmy, że robi się jakąś reformę. Powiedzmy, że zwiększa się podatki, albo zwiększa się wiek emerytalny. I jasne jest, że teraz lud może powstać i może przegonić tych polityków. Więc o co chodzi? Chodzi o to, żeby szybko wygenerować temat zastępczy. Czy tym tematem będą, nie wiem, dopalacze, czy to będzie fakt, że polityk X powiedział na polityka Y bardzo brzydkie słowo, to jest... Jest pewna grupa tematów zastępczych. Jasne jest, że wyborcom się te tematy zastępcze rzuca, dlatego że wyborca jest człowiekiem, a ludzie nie mogą nic poradzić. Zwracają uwagę raczej na to, co krwawe, co z seksem i co obraźliwe, a nie na to, co merytoryczne, głębokie i pełne analiz.
Czyli sami jesteśmy sobie winni i zasługujemy na ten los.
No oczywiście, że zasługujemy. No tutaj gdybyśmy byli społeczeństwem dojrzałym, to byśmy mieli, prawdopodobnie byśmy wybierali bardziej dojrzałych polityków. Zresztą nie tak dawno temu zrobiono przeprowadzono takie badania, gdzie okazało się, że w każdym społeczeństwie politycy, właściwie jedno można powiedzieć, demokracja w społeczeństwie gwarantuje, że politycy nie będą głupsi i bardziej nieuczciwi niż średnia obywateli, ale wcale nie gwarantuje, że będą bardziej uczciwi albo mądrzejsi. Dyktatura rzeczywiście jest o tyle niebezpieczna, że mogą dojść do władzy ludzie głupsi niż większość obywateli albo jeszcze mniej uczciwi.
Czyli patrząc na to z takiej strony, należałoby raczej pracować na tym, żeby naród był mądrzejszy i uczciwszy.
Oczywiście, ale oczywiście to jest dosyć trudne, a powiedzmy sobie szczerze, politykom specjalnie na tym nie zależy, bo teraz gdyby naród był mądrzejszy, to zacząłby wybierać mądrzejszych albo bardziej uczciwych polityków. I co by się stało z naszą aktualną klasą rządzącą?
A co by się stało? Do czego by się nadawała?
No tutaj to trudno powiedzieć, bo znów były takie badania, gdzie sprawdzano jakby co politycy mogą robić. No i chodzi o to, że jak są kraje, gdzie do polityki idzie się właściwie jak się osiągnie sukces w innych branżach. Chociażby popatrzmy sobie na Stany Zjednoczone, gdzie oczywiście mamy takich polityków jak Barack Obama, którzy byli prawnikami, od zawsze ciążyli ku polityce i w tym Chicago robili te różne rzeczy związane z polityką od dziecka. Natomiast z drugiej strony mamy takich polityków jak Romney, który najpierw był inwestorem. Czy on działał uczciwie jako ten inwestor, czy nie, to tutaj się spierają, bo oczywiście ta jego firma była dosyć cyniczna, mnóstwo ludzi pozwalniała i do dzisiaj Amerykanie, przynajmniej niektórzy, mają do Romneya o to pretensje. Natomiast mimo wszystko najpierw sprawdził się w biznesie, potem poszedł do polityki. Oczywiście w tej polityce miał dosyć łatwo, bo jego tatuś był wcześniej gubernatorem w Michigan i to też jest taka dynastia polityczna, więc to nie jest tak, że w Stanach jest jakoś bardzo, bardzo łatwo zrobić karierę, jak się jest poza tych głównych układów politycznych, ale Barack Obama pokazał, że jak człowiek ma duże zacięcie, to i z samą żoną byłego prezydenta jest w stanie wygrać prawybory.
No właśnie, a u nas polityka jest raczej sposobem na życie zawodowe,
tak,
karierę.
Tak, właśnie, bo u nas jak się popatrzy, to jest coś takiego, że są pewne studia, które już właściwie przygotowują już głównie przyszłych polityków, takie jak na przykład politologia. Potem jest taki absolwent politologii, on idzie do polityki, no i właściwie sobie od dziecka działa jako
przypomina
polityk.
Przypomina to, co czytał na studiach.
Zresztą popatrzmy sobie, że jak weźmiemy sobie przeciętne wykształcenie ogółem obywateli, a przeciętne wykształcenie w Sejmie, to okaże się, że w Sejmie mamy bardzo dużą nadreprezentację takich zawodów jak właśnie politolodzy, jak prawnicy.
Historycy są wysoko.
Jak historycy. No i to jest, ja tutaj w żaden sposób nie chcę tutaj dezawuować, zresztą sam jestem po studiach humanistycznych. Natomiast chodzi o to, że mimo wszystko to jest pewien sposób myślenia, który później dominuje u nas. Mimo wszystko, jak te ustawy sobie uchwalamy, to jest pewnego rodzaju takie chciejstwo na przykład. No bo powiedzmy sobie szczerze, na tych naukach bardzo często, na te nauki humanistyczne wybierają się ludzie, którzy, jak wskazują badania w Ameryce, mają na przykład mniejszą sumienność. Tak? Są takie badania, że osoby o wyższej sumienności wybierają najczęściej studia techniczne, studia trudniejsze, albo studia medyczne, albo studia właśnie takie połączone z tym, że trzeba bardzo, bardzo dużo pracować. Osoby, którym się nie chce, wybierają studia humanistyczne. I teraz chodzi o to, że jak mówię, jestem po studiach humanistycznych, nie jestem pewien, czy się zgadzać, czy nie zgadzać, natomiast takie badania wychodzą. I teraz chodzi o to, że potem jak się popatrzy, to oczywiście prawdopodobnie nawet na te studentów nauk humanistycznych przyszli politycy mają i tak dosyć niską sumienność. Natomiast co się z tym wiąże? Jak potem mamy tych absolwentów zatrudnianych w urzędach, jak potem mamy na przykład polityków, którzy są właśnie o niskiej sumienności, a mamy, bo możemy mieć taki naród, gdzie wszyscy mają wysoką sumienność, gdzie jest to od dziecka uczone, jak Niemcy. I w Niemczech, nawet jak polityk właśnie nie do końca jest umysłem ścisłym, to i tak to wszystko chodzi jak w zegarku, bo jest taki przekaz z góry. Idzie pokoleniowy chociażby. W Polsce ten przekaz taki był trochę od zawsze rozmemłany. I teraz jak przychodzą ci politycy o takiej średniej sumienności albo niskiej i urzędnicy, no to potem mamy to, co mamy. Generalnie reformy robi się w ostatniej chwili, bo wszystko się odkłada. Na miesiąc przed rozpoczęciem euro zaczyna się rozkopywać całą Warszawę, bo na pewno się zdobywa. zdąży, bo trzeba zdążyć, prawda? No i to jest coś, co później obywatele widzą to, narzekają, ale na zdrowy rozum to obywatele są tutaj winni, bo to obywatele wybrali sobie ustrój tak naprawdę i wybierają w kółko polityków, którzy chcą ten ustrój konserwować właśnie taki, a nie, nie wiem, powiedzmy, bardziej dający większą odpowiedzialność obywatelom, a nie politykom.
A jest partia taka, czy kandydat, który mógłby coś takiego
prowadzić? Są akcje w internecie, ale powiedzmy sobie szczerze, wola polityczna w Polsce jest taka, że jak sobie popatrzymy, ludzie, którzy mają energię, którzy się znają, którzy mają wysoką, jakbyśmy powiedzieli, sumienność, działają w innych branżach. Nie idą do polityki, bo wiedzą, że to jest strefa, gdzie trzeba kogoś znać. Można w tym czasie sobie założyć biznes, robić sobie całkiem porządne pieniądze, zamiast bawić się w politykę, która de facto została zmonopolizowana. Czy przez partie, bo zobaczmy, że w Polsce wszystkie partie są wodzowskie. I to czasami partia jest taka, że rzeczywiście woda daje się wygryźć, jak SLD, gdzie rzeczywiście tych wodzów mieliśmy w ciągu ostatnich lat przynajmniej 3 i rzeczywiście tam te koterie są i można wygryźć sobie wodza. Ale czasami są partie takie, gdzie można teoretycznie pomyśleć, że ktoś będzie chciał wodza wygryźć, jak Platforma, i wtedy utrąci mu się rączkę i wyśle mu go się do jakiejś komisji sejmowej. A są partie, gdzie nawet nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby wodza spróbować wygryźć, tak jak była kiedyś Samoobrona świętej pamięci, albo dzisiaj PiS, prawda? No tam, gdyby ktoś chciał zrobić, znaczy tam można odejść, ale nie było do tej pory...
wyrzucanym.
Tak, właśnie. Natomiast nie było do tej pory nawet właściwie ani jednej próby takiego zamachu stanu w PiSie. Na dobrą sprawę. Odkąd PiS istnieje, nikt nie próbował zmienić tam władzy.
Bo zdaje się, to nie jest takie łatwe, bo statut chyba nie zezwala.
Nie, ja tutaj... ale kto ustala statut?
Wódz.
W pewnym momencie jakby mamy ustawę, która reguluje pewne rzeczy. To znaczy, że statut zawsze zatwierdzają delegaci. W Polsce nie ma partii, w której wódz byłby jedynym źródłem prawa w partii. Nie. To uchwalają delegaci. Oczywiście, jeżeli delegaci tak bardzo boją się wodza, że tak jak Duma Rosyjska uchwalą wszystko, no to tutaj to już jest inszość. Ale tak na dobrą sprawę to delegaci ustalają sobie ten statut, prawda?
Janusz Palikot wydaje się zmienia wyznanie. Mówi, kapitalizm jest religią, jedną z najbardziej niemiłosiernych.
No i co ja mam powiedzieć? Teraz jak ja w ogóle miałem troszeczkę zabawy tak duchowej zabawy, jak zobaczyłem te plakaty, gdzie Janusz Palikot obiecuje Polakom pełne zatrudnienie.
Zero bezrobocia teraz.
Oczywiście to teraz kojarzy się z tymi hasłami oburzonych hiszpańskich, gdzie jedno z ich haseł to jest demokracja real ja, czyli demokracja prawdziwa teraz, tylko oni sami, jak popatrzymy sobie w to, co głoszą, chociażby ci oburzeni, oni sami nie bardzo wiedzą, o co walczą, bo oni by chcieli demokracji, na przykład jednym z haseł jest demokracja bezpośrednia, a drugim z haseł jest zwiększenie roli państwa. Tylko że problem jest taki, że prawie wszędzie, gdzie jest demokracja bezpośrednia, tam zmniejsza się rola państwa. Demokracje bezpośrednie w Europie to są Szwajcaria i Liechtenstein, czyli dwa państwa, które nie przesadzają z rolą państwa w życiu obywateli i nie przesadzają na przykład chociażby z obciążeniami podatkowymi. Demokracje bezpośrednie w Ameryce, takie jak Kalifornia, mają problemy bardzo duże finansowe związane z tym, że ludzie, jak się demokratycznie powie, czy każdy powinien mieć przedszkole, na przykład dostęp do przedszkola w żłobku za darmo? Oczywiście, uchwalą to. Czy należy podnieść na to podatki? Nie. I w tym momencie zawsze jest problem z demokracją taką, powiedzmy, bezpośrednią, bo ludzie sprzeciwiają się opodatkowaniu. A jeżeli sprzeciwiają się opodatkowaniu, to po jakimś czasie państwo zaczyna się zmniejszać, bo nie ma pieniędzy na wypełnianie swoich funkcji. To zresztą widzimy w Kalifornii, gdzie zamykano nawet...
Może państwo jest rozrośnięte i powinno się zmniejszyć.
Ojejku.
Tylko być bardziej wydajne.
Ach, to jest pytanie, czy po państwu powinno być bardziej wydajne, czy się zmniejszyć? Moim zdaniem, no tutaj to jest taka kwadratura koła, bo powiedzmy sobie szczerze, no tacy ludzie, którzy będą głosować na Palikota, jeżeli ktoś chce, powiedzmy, żeby państwo zatrudniło wszystkich, którzy nie mają pracy. No bo to się tak to skończy. No tutaj nie oszukujmy się. No to na dobrą sprawę.
Roboty publiczne.
Tak, no właśnie. No co może być pomysłem?
Może zdążymy z tą marszałkowską.
Tak, tak. Właśnie.
2 miliony bezrobotnych.
Tak,
wrzucimy na odcinek Marszałkowska Świętokrzyska w Warszawie.
Pozostaje tylko pytanie, skąd wziąć pieniądze na to.
No bo oczywiście
tak, łopaty. Łopaty można kupić, ale pozostaje pytanie, skąd wziąć pieniądze na łopaty, prawda?
Nie, no płaćmy im obligacjami.
Jasne.
Nikodem Dyzma miał pomysł już.
Jasne, jasne. No to Lepper miał w ogóle pomysł, żeby wziąć nasze rezerwy walutowe albo po prostu zacząć drukować. No, zacząć drukować też można. Zimbabwe nie tak dawno przerabiało to, do czego prowadzi jakby tutaj cały czas druk, bo oczywiście Stany są krajem, w którym prasy drukarskie nie mogą nadążyć, ale świat jakoś cały czas te dolary bierze. Natomiast gdyby pewnego dnia świat jednak stwierdził, że dolar to jest papierek, którego można uszyć w łazience albo w wikacji, no to w tym momencie prawdopodobnie ten dolar jutro byłby bardzo mało wart, bo tych dolarów jest bardzo, bardzo dużo na świecie. Natomiast to samo, co Stany Zjednoczone próbował zrobić ze swoimi dolarami, jak pamiętamy, Mugabe, i mu nie wyszło to, co wychodzi Obamie i niestety w Zimbabwe musiało przesiąść się na zwykłe, tradycyjne dolary po jakimś czasie.
No tak. A był to kiedyś taki piękny kraj.
I był to kraj, w którym w pewnym momencie było najwięcej, nie tylko najpierw milionerów, potem miliarderów, potem bilionerów, potem miliarderów, a potem nawet trylionerów.
Ale w Polsce też przecież był taki okres, gdzie było sporo milionerów.
Tak, ja tak, pamiętam, ale trylionerów to nigdy nie było.
Ja po raz pierwszy milionerem zostałem we Włoszech. To naprawdę było przemiłe uczucie. Swój pierwszy milion zarobiłem we Włoszech.
No ale teraz we Włoszech już się milionów tak łatwo nie zarobi.
W sprawach politycznych zabrał także głos Tymon Tymański, który komentuje swój udział w Kolorowej Niepodległej. Czuję się trochę wykorzystany. Wziąłem udział w Kolorowej Niepodległej, bo myślałem, że będzie demonstracją solidarności z gejami, lesbijkami, wszelkimi innowiercami, ludźmi o innym kolorze skóry. Po czasie widzę, że była w tym wszystkim jakaś matołkowata, harcerska złośliwość, której daleko do prawdziwego bohaterstwa. Jakbyśmy z braku laku prosili się o swoją małą wojenkę domową. Ale też polityką się dostało. Polityka jest wyjątkowo niewdzięczną suką, a politycy to wyjątkowe, amoralne nieroby. Wyobrażam ich sobie zawsze z podwójnymi, potrójnymi podbródkami, jak wspólnie żrą i chleją wódę, jak razem chodzą na dziwki i drzemią w Sejmie.
No, bardzo umiarkowane słowa o politykach, powiedziałbym. Czasami w towarzystwie, że tak powiem, choćby znajomych, o politykach padają znacznie ostrzejsze. Ale rzeczywiście jest tak, że jak tutaj popatrzymy, to Tymon Tymański nie jest tu wcale wyjątkiem, bo czasami niektórzy ludzie mediów, wręcz w mediach, natomiast czas, jak się posłucha, chociażby, nie wiem, dzisiaj po drodze do Tok FM-u, co na przykład taksówkarze zwykle sądzą o naszych rządzących, czy w ogóle prości ludzie, no to okazuje się, że generalnie no, tutaj Polacy nie mają w ogóle żadnych wątpliwości. Rządzi nami jednak pewnego rodzaju, coś w rodzaju mafii. Natomiast druga sprawa, że jedyne, co Polacy czują, to że mogą od czasu do czasu wybrać sobie jedną z mafii, która będzie nimi rządziła przez następne lata. I to jest jakby cała możliwość, która jest właściwie raz na 4 lata. I tylko tyle.
A ja chciałem wyrazić swoje oburzenie.
Czym?
Trwa teraz jeden z kongresów Ruchu Palikota, na którym... Wódz Janusz Palikot powiedział tak: dzisiaj już wiemy, że wolny rynek i wszyscy jego kapłani, że ci wszyscy ludzie nie dadzą rady dalej wmawiać nam, że wolny rynek stworzy miejsca pracy. Państwo musi być aktywne. Nie ma żadnego powodu, aby państwo nie budowało fabryk.
Oczywiście.
A ja mówię: panie Januszu Palikocie, mam w nosie pana fabrykę. Niech pan mi wybuduje radio.
Nie ma żadnego powodu pewnie dla pana.
Niech pan mojemu koledze taksówkarzowi kupi taksówkę. Niech pan buduje fabrykę dla swoich posłów. Niech popracują troszeczkę. A ja chcę, żeby pan mi wybudował radio.
Tu oczywiście my mówimy o bardzo fajnym populizmie, bo jest jedna sprawa. Nikt nie mówi, że zadaniem kapitalizmu jest w ogóle tworzenie miejsc pracy. Przecież na dobrą sprawę, i to jest częste złudzenie, ludziom się wydaje, że przyjdzie jakikolwiek ustrój, kapitalizm, socjalizm czy cokolwiek i stworzy i rozwiąże im problemy życiowe. Tymczasem ludzie muszą sami rozwiązywać swoje problemy życiowe. Kapitalizm to jest, to nawet nie tyle jest ustrój, to jest właściwie stan, w którym ludzkość normalnie sobie funkcjonuje, bo jak popatrzymy na społeczeństwa pierwotne i pozwolimy sobie ludziom bez problemu, jakby tutaj nie wejdziemy z żadnymi feudalizmami czy innymi komunizmami, no to w tym momencie robi się kapitalizm. To jest, ludzie zaczynają wymieniać towary, ludzie zaczynają gromadzić dobra.
Maksymalizować
zyski. Zresztą nie tylko ludzie, bo jak pokazują te i ptaszki budują sobie swoje domostwa i goryle kolekcjonują samice na przykład i żeby te samice mieć też gromadzą dobra, które samica dostaje na przykład czy u goryli, czy u szympansów często za kopulację, więc tutaj jak się okazuje jest tak, że już w świecie zwierzęcym tak to sobie funkcjonuje i w społeczeństwach ludzkich, tych pierwotnych też to mniej więcej tak funkcjonowało i jak popatrzylibyśmy, no to sobie w tym naszym już takim cywilizowanym społeczeństwie przybiera to formę kapitalizmu. Oczywiście od czasu do czasu różnym politykom przychodzą do głowy różne dziwne rzeczy, na przykład zakazanie gromadzenia dóbr, jak to było na przykład, były takie ustroje, gdzie no może to nie były polski komunizm w wydaniu polskim, ale były na świecie takie komunizmy, gdzie rzeczywiście za posiadanie pewnych dóbr, takich już bardzo ogólnych, na przykład pieniędzy, pewnego rodzaju pieniędzy, można było umrzeć. A nawet w Polsce chyba byli tacy, co...
W Polsce wciąż jest taki... W Polsce wciąż są takie przepisy, dotyczą dóbr typu marihuana, kokaina.
Tak, oczywiście, ja rozumiem, ale pamiętajmy, że był przecież taki prezydent bodaj Roosevelt, który w Stanach Zjednoczonych zakazał posiadania złota. I w tym momencie nawet jak ktokolwiek miał skrytkę w banku, gdzie mogło być złoto, to przychodziło chyba FBI i razem z nim tą skrytkę otwierało. Jak tam złoto jakoweś się znalazło, to od razu stawało się własnością rządu amerykańskiego, który do rządu amerykańskiego wypłacał ekwiwalent w dolarach. Rząd amerykański twierdził, że te dolary są warte tyle, ile to złoto, ale ludzie wiedzieli swoje i woleli złoto mieć. Więc jak popatrzymy sobie, to oczywiście my łatwo sobie przypominamy to, co PRL robił z walutami, ale jak popatrzymy sobie, to nie mniej dotkliwe rzeczy swego czasu robiono w Ameryce ze złotem, gdzie co prawda dolar dla kogoś PRL-u to było prawie jak złoto, ale dla kogoś w Ameryce złoto to jednak było znacznie więcej niż dolar. Więc jak popatrzymy sobie, to rządy wszędzie próbowały, właściwie jak wchodzi rząd, to jednym z marzeń bardzo często jest ograniczyć ten kapitalizm. I to nawet kiedy jest rząd, który o sobie mówi, że jest kapitalistyczny, no to bardzo często robi wszystko, żeby coś udoić z tej wymiany obywateli. Na przykład nakłada VAT. Bo co to jest VAT? To jest tak, że obywatele wymieniają dobra i kiedyś na przykład za naszych praojców wydawało się, że najbardziej dotkliwym podatkiem to jest na przykład, nie wiem, dziesięcina. 1/10 swoich zarobków trzeba było na przykład oddać, czy jakieś święto pierwsze inne, czy jakieś te. Ale jak popatrzymy sobie na dzisiejsze podatki, to sobie pomyślmy, że ci nasi praojcowie to prawie podatków nie płacili. Bo co to były na przykład te 2 grosze z łana chłopskiego? No.
Albo nawet te 10%.
Tak, albo nawet te 10%, jak 10 teraz trzeba.
Każdy chciałby
23% od każdej wymiany towarowej. I jeszcze od swoich zarobków przynajmniej tak. 19 bądź 18 bądź 32%, a jeszcze oprócz tego ta składka na ZUS, która de facto jest drugą naszą pensją. Więc tak na dobrą sprawę to okaże się, że my dzisiaj znacznie więcej oddajemy. I co się dzieje? I politycy myślą sobie, ale zawsze można przecież obywatelom jeszcze więcej zabrać, prawda? No żeby sobie dać, prawda? No bo komu jak nie nam? No i w tym momencie jakby obywatele to wiedzą, obywatele to czują na swojej skórze i co obywatele mają w takiej sytuacji? Kochać polityków? Znosi się ich, toleruje, bo zawsze może przyjść jeszcze ktoś gorszy, na przykład Kaczyński, z punktu widzenia wielu Polaków. Natomiast mimo wszystko tych polityków się nie kocha. Zresztą tych polityków, którymi się straszy, to zobaczmy, wychodzi na przykład Platforma i straszy pod tytułem, no dobrze, my może nie jesteśmy super, ale zobaczcie, przyjdą nasi wrogowie polityczni, którzy będą robić wszystko dokładnie tak jak my, a oprócz tego jeszcze wezmą was w sprawach światopoglądowych, na przykład za twarz. No i co? No i wtedy Polak myśli, no dobrze, no niech mnie dalej okradają, ale przynajmniej niech mnie nie biją.
No dobrze, Janusz Palikot mówi, państwo powinno budować fabryki.
No i teraz...
Zero bezrobocia w tych fabrykach.
Ale to jest oczywiście słuszna koncepcja dla wielu ludzi. Natomiast weźmy sobie pod uwagę, że zawsze pojawia się pytanie, za co państwo ma budować fabryki. Bo chodzi o to, że na pewnym poziomie to jasne jest, że pewne rzeczy, które robi państwo, mogą być teoretycznie, gdybyśmy przyjęli, że politycy będą uczciwi, to mogłyby być to rzeczy korzystne dla całego społeczeństwa. Na przykład jasne jest, że teraz jak na przykład Argentyna znacjonalizowała lokalny oddział Repsolu, czyli IDF. I teraz w tym momencie, co Argentyna tak na dobrą sprawę tak naprawdę zrobiła? Argentyna zapobiegła, by hiszpańska firma, która ma bardzo duże długi, wyciągała pieniądze z giganta naftowego, który wydobywa ropę w Argentynie, prawda? I teraz chodzi o to, że teraz ta kasa zostanie w Argentynie. Oczywiście część pójdzie do kieszeni lokalnych polityków, ale prawdopodobnie państwo argentyńskie, społeczeństwo argentyńskie na tym wyjdzie in plus. Jasne jest, że tak samo na przykład jak wcześniej argentyńskie fabryki po prywatyzacji były właściwie tylko montowniami, tak jak w Polsce są montownie fabryk niemieckich, bo projektuje się rzeczy w Niemczech, w Polsce się montuje. Natomiast potem, po tym ichnim kryzysie, zdeprywatyzowano je, oddano, one są teraz argentyńskie i produkują, to znaczy również projektują. Sprojektowanie jest zwykle więcej pieniędzy z montowania, co widzimy na okoliczność tego, że Apple wygenerował znacznie większe zyski niż jest warty cały Foxconn, który składał dla Apple'a iPhone i iPody, prawda? No więc w tym momencie jakby można powiedzieć, że to myślenie w dzisiejszym świecie generuje przychody. A państwa, które zatrudniają klasę, która myśli, to tych państw jest tuzin może na świecie, to są Stany, to są Niemcy, natomiast większość państw to są państwa, które składają dla tych, którzy myślą różne rzeczy, tak jak Chiny albo Polska, albo państwa, które nawet nie składają i po prostu klepią biedę jak Etiopia.
Czyli Janusz Palikot proponuje nam, żebyśmy byli tanią siłą roboczą.
Ja myślę, że Janusz Palikot raczej proponuje nam, żebyśmy stali się takim potentatem. Nie będziemy w tych fabrykach składać tego, co nam każą składać. My byśmy powinni wymyślać tam coś. Tylko nie bardzo wiem, za co i kto by wymyślał, bo tak naprawdę jakby to, co generuje dzisiaj wzrost, to są różnego rodzaju startupy, na przykład w Ameryce, gdzie zbierają się ludzie, mają pomysł i dopiero zakładają biznes, a problem cały z tym zarządzaniem państwowym jest takim, że zakłada się biznes, bo biznes powinien być, a potem myśli się, buduje się fabryka, a potem myśli się, co w tej fabryce produkować. I jak pokazuje przygoda z komunizmem świata czy z socjalizmem, no takie myślenie nigdy nie przynosi na dłuższą metę zysków. Czasami coś da się zbudować fabrykę, która coś produkuje, ale to jest niewiele, biorąc pod uwagę, ile trzeba utopić pieniędzy i ile trzeba wyprodukować fabryk, które nic nie produkują albo produkują coś, co jest niepotrzebne.
Czy widzi pan tu pewien taki posmak socjalizmu czy komunizmu obietnicach?
To jest przede wszystkim, no powiedzmy sobie szczerze, no populizm, no jak partia przed rokiem była kampania wyborcza w Hiszpanii, partia ludowa szła do władzy i obiecywała, że 3,5 miliona miejsc pracy stworzy w ciągu następnych miesięcy. Teraz bodaj chyba od czasu, jak zdobyła władzę pół roku temu, przybyło z Hiszpanii 500 000 bezrobotnych. Ja wiem, że to 500 000 bezrobotnych na 5,5 miliona chyba teraz, to jest niewielki problem.
Ja powiem szczerze, że ja czekam jeszcze na dwie obiecane rzeczy. Po pierwsze na 100 milionów od prezydenta Lecha Wałęsy, a po drugie jeszcze na ile tam tych mieszkań było? 1 000 000? 10 milionów?
Ale Lech Wałęsa to bodaj obiecywał 100 milionów w starej walucie.
A Jarosław Kaczyński ile chciałby mieszkań wybudować? 3 miliony mieszkań.
Tak? 3 miliony mieszkań. Okej, no tak. Ale tutaj,
ja czekam na moje.
A ja jeszcze czekam, jak Platforma szła do władzy kiedyś, to obiecywała 15-15-15. 15% VAT-u, 15%
ZIT-u. Ja to pan pomylił z programem, 5-10-15 dla dzieci.
Nie, było takie coś, 15%
CIT-u, VAT-u. A, to ten dla dużych dzieci.
Tak, CIT-u, VAT-u i PIT-u i ja czekam na te realizacje również.
Także ale jakbyśmy, się na PIT-u, PIT-u.
Tak, tak, ja myślę, że doczekamy się tego mniej więcej w tym czasie, jak Wałęsa będzie dostawał miliony, a Kaczyński budował domy. Wtedy Platforma będzie obniżała podatki.
Na świętego nigdy.
No, więc jak popatrzymy sobie, to rzeczywiście politycy obiecują, ja bym tak samo jak do tych 15% Platformy, tak bym podchodził teraz do tego, co mówi Palikot. Natomiast sam ten pomysł wydaje się po prostu, no jest to pomysł taki, że w dzisiejszym świecie, Nie oszukujmy się, kapitalizm nie jest po to, żeby tworzyć miejsca pracy, tylko kapitalizm optymalizuje proces produkcji. A w dzisiejszym świecie, jak sobie optymalizujemy proces produkcji, to wynosimy produkcję do kraju tańszego niż Polska, czyli do Chin, Wietnamu, czy jak w Chinach będą za bogaci, to do Etiopii. A jeżeli chodzi o automatyzację na przykład, to też jest wróg takiego, że tak powiem, zmniejszania bezrobocia, prawda? I teraz jedyne, co można...
Przypomnijmy sobie ziemię obiecaną.
Oczywiście. I teraz na końcu pojawia się problem taki, że jednak mimo wszystko w krajach, które chcą być bogate, zostaje mnóstwo ludzi, którzy nie mają co robić. Ale nie mają co robić nie dlatego, że ogólnie na świecie nie ma pracy, bo w Polsce jest mnóstwo firm, które nie mogą braków kadrowych załatać. Na przykład firm informatycznych. Albo firm potrzebujących specjalistów, inżynierów i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że mamy w Polsce mnóstwo ludzi, którzy no właśnie mieli zbyt mało sumienności swego czasu, już nawet nie tylko, żeby iść na studia ścisłe, ale żeby w ogóle iść na studia.
I dla nich Janusz Palikot chce
łopaty.
Rękami
łopaty
państwa wybudować łopatę. Czyli tak. Janusz Palikot przy władzy równa się tak. Szpaler... I Janusz stoi i mówi tak, łopata, miotła, miotła, no, łopata,
cegły
jeszcze ewentualnie. Łopata, miotła, kilof.
Weźmy pod uwagę, że nigdy taka interwencja nie daje za dobrych rezultatów, co zresztą właśnie sama Hiszpania przerobiła swego czasu, bo oni tam walczyli z bezrobociem, które zawsze było wysokie, inaczej. Oni stwierdzili, że wybudują bardzo dużo domów. I teraz w pewnym momencie był boom na rynku nieruchomości. Pieniądze, które szły z Unii Europejskiej, były inwestowane w budownictwo. Mnóstwo ludzi kształciło się właśnie po to, żeby budować. Po czym w pewnym momencie bańka pękła na rynku nieruchomości. W tym momencie mamy całe osiedla niezamieszkane. Nie ma kto w nich mieszkać, bo ludzie już nie mają pieniędzy. Nic się nie buduje i na świecie zostało mnóstwo bezrobotnych. Zresztą i to byłoby bardzo podobnie, jeżeli byśmy zrobili ten pomysł. Powiedzmy, zaczynamy budować fabryki. I w pewnym momencie może mogłoby się okazać, że nie wiem, jakiś polityk nieopatrznie by nas wprowadził do euro. I co? I natychmiast by nam zabrakło pieniędzy na fabryki. Bo przecież w przeciwieństwie do złotówek euro sobie nie dodrukujemy. No z drugiej strony, jakby Janusz Palikot doszedł do władzy i zaczęlibyśmy robić te fabryki, to byśmy do euro nigdy nie weszli.
Ale może jakieś domowe manufaktury by drukowały wtedy to euro w takich mniejszych skupiskach.
No tak, ale to rząd by tego wtedy nie miał. A tak naprawdę przecież to nie jest kwestia tego, że rząd sobie dodrukuje. To, że tak powiem, Centralny Bank Europejski tutaj dopisuje po prostu to euro na kontach. I przecież to nie jest tak. To już dawno nie jest drukowane. Tam chyba teraz 5% tylko tego euro, które jest w obiegu, to jest euro wydrukowane. Większość to jest to, co Centralny Bank Europy dopisał sobie na, czy Hiszpanii, czy Grecji, czy innym krajom dopisał sobie na konta.
Och, jakbym chciał mieć takie umiejętności, nie może nie umiejętności.
Takie czary, no takie super, ale to i tak nic w porównaniu z tym,
licencje,
co Bernanke dopisuje na koncie, bodaj chyba Bernanke powiedział całkiem niedawno w Stanach, że jeżeli nie ruszy konsumpcja, to być może będą się w końcu zastanawiać nad tym, żeby dolary zrzucać w Nowym Jorku z helikopterów ludności. Żeby w końcu zaczęli wydawać te pieniądze, co bank centralny kreuje.
No właśnie, pytanie, czy oni szybciej, no chyba łatwiej wykreować dzisiaj, bo to jest tylko, ile, sekunda, dwie, klik, klik,
no nawet no,
0,
tutaj
0,
właściwie
0,
to można,
czy jesteś,
można
are
nie
are
wiem,
sure?
Można
yes.
100 biliardów wykreować w pewnym momencie bez uruchamiania prasy drukarskiej. No i później ludzie idą i zbliżają po prostu swoje karty zbliżeniowe i płacą. I to jest fakt.
Ja proszę, żeby mi wygenerowano. Po prostu niech mi 3-0 dopiszą na koncie.
Tylko jest jeden
nie,
problem, bo część ludzi
proszę.
Zawsze się boi, że w pewnym momencie ludzie przestaną wierzyć, bo przecież kapitalizm to jest wiara w sensie takim, tu można przyznać Palikotowi, że tylko to, że ja wierzę, że ten papierek i sprzedawca, któremu ja daję ten papierek, wierzy, że on coś za to kupi, tylko ta wiara ratuje nas w ten sposób, że ja mogę coś za ten papierek kupić, czy na przykład za ten sygnał w mojej karcie, prawda? Natomiast jeżeli sprzedawca utraci wiarę i ja utracę wiarę, tak jak mieszkańcy Zimbabwe kiedyś utracili wiarę, to niestety no, wszystko weźmie w łeb i chyba wrócimy wtedy, no do czego? Do złota, albo będziemy handel za ropę. No,
ale co, będziemy jakieś złote zęby wyrywać, znowu kopać?
No nie, no tutaj złota trochę jest na świecie, ale to będzie znacznie droższe niż dzisiaj.
No. Czarno pan to widzi.
Nie, ja myślę, że jeszcze politycy bardzo długo będą nam reklamować, przekaz dawać podprogowy, nadprogowy, żebyśmy bardzo długo tej wiary nie utracili. No bo potem to już będzie naprawdę masakra. Zimbabwe, tylko że na całym świecie.
Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, bardzo dziękuję.
Dziękuję.